Dzień dobry. Z pewnością ci, którzy przychodzą do klasy pierwszej liceum, spotykają się z takim istotnym rozczarowaniem na języku polskim. Okazuje się, że rozprawka, jaką macie napisać w szkole średniej, to nie jest ta rozprawka, którą pisaliście w gimnazjum albo w podstawówce. One się bardzo różnią. I oczywiście wszyscy uczniowie, jak jeden mąż, zawsze zadają pytanie, dlaczego uczono nas innego sposobu pisania. Moi drodzy, on nie jest całkowicie inny, ale jest zmodyfikowany. A wynika to z tego, że rozprawka ta pisana jeszcze w szkole podstawowej, to jest tak naprawdę jak nauka jazdy na rowerku. Z początku niektórzy uczą się z pomocą dorosłych albo mając cztery kółeczka, ale nadchodzi ten moment, w którym te cztery kółeczka i pomoc mamy albo taty, no cóż, znikają i wówczas musicie pojechać dalej sami. Podobnie jest z rozprawką. W momencie, kiedy już opanujecie jej pisanie w takim stopniu, powiedziałabym, podstawowym, no to jest pora na bardzo ważną modyfikację i na zupełnie inne, dojrzalsze podejście do tego tematu. Proszę zatem się nie denerwować ani nie załamywać, kiedy słyszycie, że no tak już nie piszemy tej rozprawki, piszemy ją trochę inaczej. Na czym polega ta pierwsza różnica? Wielu z Was przywykło do takiego pisania rozprawki, w którym piszecie sobie tezę i piszecie po pierwsze, po drugie, po trzecie, a na koniec podsumowując. W szkole średniej rezygnujemy już najczęściej z takiego, powiedziałabym, bardzo dziecinnego podziału na po pierwsze, po drugie, po trzecie i po prostu przytaczamy konkretne argumenty bez wyliczania, że mój trzeci argument będzie brzmiał tak. Wbrew pozorom to wcale nie jest trudne, po prostu rezygnujemy z tego jednego zdania na początku. Natomiast kolejna zmiana, która jest niezwykle istotna, to to, że w szkołach wcześniejszych dostawaliście najczęściej temat i musieliście się odnieść do wybranej lektury, jakiejś książki, którą przeczytaliście, ale nie narzucono Wam fragmentu, do którego musicie się odnosić. W liceum, w szkole średniej, dostaniecie temat, ale do niego załączony jest zwykle fragment jakiegoś tekstu z lektury, no i oczywiście jest to w połączeniu z konkretnym problemem. Przykładowo. W jaki sposób na człowieka wpływają podróże? I poniżej znajdziecie fragment z lektury, w której będzie właśnie opisana sytuacja bohatera podróżującego i na przykład co to w jego życiu zmieniło albo jak on się w związku z tym czuje. Fragment jest zawsze dobrany do problemu w temacie, nigdy się nie zdarza, aby on był zupełnie oderwany od tego tematu. Jesteście proszeni, żeby odnieść się do załączonego fragmentu i jeśli pochodzi on z lektury obowiązkowej, to także do całości tej lektury. Jeśli natomiast jest to lektura nieobowiązkowa, to wówczas odnosicie się do tego fragmentu i wybranych tekstów kultury. To jest kolejne zjawisko, o którym warto powiedzieć. Tekst kultury to jest zasadniczo wszystko to, co stanowi przemyślany, taki powiedziałabym właśnie w ramach kultury, twór człowieka. Tekstem kultury są więc nie tylko książki i filmy, tekstem kultury są wiersze, teksty muzyczne, po polsku tu podkreślam, w naszym przypadku. Tekstem kultury jest obraz, jest rzeźba, słuchowisko radiowe, ulotka reklamowa, nawet filmik reklamowy, jak również nawet skecz kabaretowy, czy, moi drodzy, tekstem kultury jest gra komputerowa. I chociaż możecie spotkać się z takim zdaniem, że nauczyciele zabraniają powoływać się w trakcie pisania szkolnych rozprawek na popularne filmy czy gry komputerowe, to jednak jeśli chodzi o maturę, nie jest to zabronione. Można z tego oczywiście korzystać i na przykład jednymi z takich najpopularniejszych tekstów kultury były gry o Wiedźminie i całkiem sprawnie młodzież się do nich odwoływała jako do tekstów kultury. I teraz najważniejsze. Doświadczenie uczy mnie, że młodzież opanowała już stawianie tak zwanej tezy do rozprawki, czyli takiego swojego punktu widzenia odpowiadającego na problem w temacie. Jeśli więc temat brzmi, czy warto kochać, jeśli miłość jest źródłem cierpienia, to każdy potrafi odpowiedzieć, tak, warto kochać pomimo cierpienia, bo, lub nie warto kochać, gdyż, albo trudno to ocenić, ponieważ bywają różne sytuacje w życiu. To jest mniej więcej taka, powiedziałabym, konstrukcja dość już rozpowszechniona przy stawianiu tez. Ale kolejnym problemem, z którym bardzo często borykają się piszący, jest właściwa konstrukcja argumentu. Wszystkim bowiem argumentacja myli się z przykładem. Pozwólcie, że podam bardzo prosty, no właśnie, przykład. Nomen omen takiej sytuacji. Jeżeli mamy problem dotyczący tego, w jaki sposób sceny fantastyczne wpływają na teksty kultury, to oczywista odpowiedź może brzmieć dajmy na to, teksty kultury dzięki scenom fantastycznym są znacznie bardziej zrozumiałe dla odbiorcy, jak również staje się to źródłem pewnego rodzaju atrakcyjności konkretnego tekstu kultury, przyciąga to uwagę czytelnika. Ja sobie taką tezę przyjęłam. I teraz powinnam zaargumentować najpierw do załączonego fragmentu. Na czym polega błąd? Na tym, że pisząc o załączonym fragmencie, ja nie argumentuję na korzyść mojej tezy. Czyli streszczam na przykład dany fragment, ale zupełnie nie podaję odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób moja teza w tym fragmencie się sprawdziła, w jaki sposób ona tu została, ta moja teza, zilustrowana. Zatem, jeżeli wybieram sobie jakąś książkę fantastyczną, to właściwa argumentacja polega na tym, że najlepiej na początku pisania tego argumentu zauważam, że dzięki umieszczeniu scen fantastycznych możemy przykładowo zobaczyć, bądź mamy świetnie zilustrowane wewnętrzne myśli, niepokoje czy marzenia bohaterów tekstu kultury. No i dopiero tutaj podaję przykład z fragmentu bądź z omawianego przeze mnie tekstu kultury. Podaję ten przykład, a następnie podsumowuję, że dzięki temu i temu i temu poznaliśmy myśli bohatera tekstu kultury, bo tak sobie zaplanował autor. Na przykład. Natomiast błędne myślenie zakłada, że wystarczy wyłącznie streścić dany fragment, zupełnie go nie komentując, bądź komentując w taki sposób, powiedziałabym, nieprzystający do waszej tezy, zupełnie na inny temat, i to jest argument. A zatem tą podstawową bolączką wszystkich piszących w szkołach rozprawki, w szkołach średnich, jest jeszcze taka nieumiejętność argumentacji. Co proponuję moim uczniom na samym początku? Aby ćwiczyli argumentowanie w najprostszych sytuacjach życiowych. A macie takich bardzo dużo. Wystarczy pomyśleć o tym, że musicie przekonać na przykład rodziców do podjęcia korzystnej dla was decyzji. Układając argument, najczęściej będziecie odwoływać się na przykład do tego, co dzieje się u waszych kolegów, koleżanek, jak ich rodzice postępują. Najczęściej będziecie również odwoływać się do tak zwanego zdrowego rozsądku albo do wiadomości, które czytaliście, ale pamiętajcie, że konstruujecie wtedy argument. Chcecie przekonać rodziców do swojego pomysłu, czyli swojej tezy, więc nie zaczynacie od tego, że ja chcę, bo, tylko staracie się pokazać, dlaczego tak jest dobrze. I podobnie postępujemy z tekstami kultury w rozprawce. Nie streszczamy od razu omawianej książki czy filmu, ale staramy się uogólnić, wypisać takie wnioski, które popierają waszą tezę, a podany fragment jedynie służy jako przykład takiej tezy. Wyobraźmy sobie teraz wypracowanie na ten temat, czy bohaterowie literaccy to przeważnie ludzie na przykład rozczarowani miłością. Ja oczywiście wymyśliłam sobie ten temat, ale rozmyślam teraz nad moją tezą i patrząc na większość lektur, które przeczytałam, napisałabym taką tezę. Nic nie rodzi równie skrajnych emocji oraz nie staje się źródłem często dramatycznych decyzji bardziej niż rozczarowanie w miłości. Jest ono bardzo często siłą napędową różnych działań bohaterów literackich. Dlatego w większości tekstów kultury autorzy wolą ukazywać rozczarowanie miłością, a nie miłość szczęśliwą. No i to jest moja teza. I teraz, moi drodzy, chciałabym odnieść się do jakiejś bardzo popularnej lektury. Ja myślę tutaj o lekturze, która jeszcze była w moich czasach obowiązkowa, a dzisiaj tylko tak szczątkowo o niej słyszycie, to są Cierpienia młodego Wertera Johanna Wolfganga Goethego. W dużym skrócie jest to powieść napisana w listach, w których Werter zwierza się przyjacielowi ze swojego nieszczęśliwego zakochania w bardzo dobrej, wspaniałej dziewczynie, ale problemem jest tylko fakt, że ma ona już narzeczonego, a Werter jest człowiekiem honoru i takich właśnie przyrzeczeń narzeczeńskich nie będzie starał się zniszczyć. Poza tym narzeczony staje się jego przyjacielem, więc tym bardziej nie wolno pewnych zasad tutaj przekroczyć. Ostatecznie, nie mogąc znieść myśli, że ukochana zostaje jednak żoną innego mężczyzny, Werter pożycza od niego pistolety i popełnia samobójstwo. Tak jak słyszycie, osią napędową wszystkich działań Wertera jest ta nieszczęśliwa miłość. I teraz pozostaje pytanie. Tak naprawdę, dlaczego powstała ta powieść? Dlaczego bohater musi przeżywać tę nieszczęśliwą miłość? No chociażby dlatego, że dzięki temu pisarzowi udało się pokazać wiele aspektów istotnych wówczas w życiu społeczeństwa niemieckiego u schyłku XVIII wieku. Nierówność społeczną, brak sprawiedliwości, jak również kompletnie niemożność takiego porozumienia się ludzi nadwrażliwych z otoczeniem. No i właśnie to nieszczęśliwa miłość stała się źródłem frustracji młodego i zdolnego człowieka i ona, dzięki niej, pokazano tak naprawdę te wszystkie trudności społeczne młodego pokolenia. No tak trochę tutaj, proszę Państwa, mówią na żywo, jak to się mówi, z głowy, a zatem myślę, że gdyby to przelać na papier, byłoby to znacznie bardziej uszczegółowione, ale mam na myśli takie przede wszystkim przedstawienie Wam, że nie należałoby wyłącznie mówić o Werterze jako o nieszczęśliwym człowieku, tylko przede wszystkim uzasadnić, dlaczego przykładowo ta historia ilustruje Waszą tezę. A teza brzmi, no, że oczywiście o wiele bardziej popularne są książki, w których jest ta nieszczęśliwa miłość, ponieważ one pokazują coś istotnego, jakieś ważne w danym momencie historycznym czy społecznym potrzeby albo wartości. Przykładowo. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i myślę, że do tego tematu jeszcze będziemy wracać w jakichś innych aspektach. Do usłyszenia. Wiedza z Wami, pierwszy w Polsce profesjonalny podcast, dzięki któremu przygotujecie się do matury, sprawdzianów, egzaminów i odpowiedzi z języka polskiego. Posłuchacie nie tylko o literaturze, o lekturach, bohaterach, motywach, ale także na temat nauki o języku polskim. Zapraszam serdecznie. Izabela, prowadząca kanał Wiedza z Wami na YouTube.